W wierszu Podziękowanie za zegarek wzięty z rąk Jego Królewskiej Mości tak pisał Adam Stanisław Naruszewicz. Królu łaskawy, cóż za podarek odnoszę z Pańskiej szczodroty? Widzę ci ja dobrze, iż to zegarek kształtnie zrobiony i złoty. Ludzie epoki oświecenia odkryli zegar jako nową, ponadczasową wartość, a zegary Stanisława Augusta stanowiły znaczący obszar w jego działalności mecenasowskiej, stosunkowo niedawno dostrzeżony i wszechstronnie opisany przez Zuzannę Pruszyńską. Król, podobnie jak Ludwik XVI, Fryderyk II, Katarzyna II, żywił głęboki respekt dla ich mądrej, przemyślanej logicznie struktury i precyzji działania mechanizmu. Zegar bowiem, w rozumieniu oświeconych monarchów, łączył w sobie wartości utylitarne, dekoracyjne oraz znaczeniowe. Był pożądanym elementem wystroju plastycznego wnętrza, odmierzał czas ziemskiego panowania, funkcjonując zarazem jako model pojęciowy. Wystarczy obejrzeć obecne wyposażenie pałacu w Łazienkach Królewskich lub Zamku Królewskiego w Warszawie, by zorientować się, jak znaczącą rolę odgrywały zegary w akcentowaniu majestatu i powagi władcy. Król, wzorem innych monarchów, chętnie rozdawał przy stosownych okazjach zegarki ze swoim monogramem lub portretem, tabakierki, pierścienie i tym podobne drobiazgi, droższe i tańsze, łatwe do przewiezienia, nietrudne do przechowania. Rzecz taka nie tylko stanowiła pewną wartość, czasem znaczną, ale była także pamiątką mogącą pozostać w rodzinie przez następne pokolenia. Oto przedstawiciel rodu otrzymał niegdyś zegarek, tabakierkę, sakiewkę lub złoty z kamieniami sztuczczyk, zapewne puzderko z przyborami, od króla. To wydawało się ważne. Już na początku lat 70. XVIII wieku, kiedy Aleksandrze Ogińskiej w własnym pałacu skradziono zegarek, Naruszewicz napisał bajkę o odpowiedniej tematyce i zakonniku imieniem Celestyn, a król wręczył ją wraz ze stosownym prezentem na pocieszenie właścicielce Siedlec, jak czytelników objaśnił Franciszek Bohomolec. Tę bajkę król Jegomość wraz z zegarkiem ofiarował jaśnie wielmożnej Ogińskiej, hetmanowej Wielkiej Litewskiej, z okazji zdarzonej w jej pałacu kradzieży. Stanisław August miał zawsze pod ręką tego rodzaju upominki. Szczególnie kiedy udawał się w podróż, zabierał pewną ich liczbę, wręczał je potem damom i szlachcie oczekującym w miejscach postoju, witającym na trasie podróży, składającym życzenia i prośby przy każdej nadarzającej się okazji. Pisał Naruszewicz, relacjonując słynną podróż króla Stanisława Augusta na Sejm do Grodna w 1784 roku. Dnia 10 septembra, w piątek 1784, przed wyjazdem swoim najjaśniejszy pan do Telechan, dóbr jaśnie pana hetmana Wielkiego Litewskiego, rozdał podarunki. Księciu gospodarzowi pierścień ze swoim portretem brylantami sadzony. Gospodyni zegarek arcypiękny, płaski, z perłami na koło, łańcuszkiem ładnym i dywiskami balony powietrzne wyrażającymi. Córce zaś swojej chrzestnej pierścionek szmaragdowy z brylantami. I potem podobnie. Dnia 23 septembra, we czwartek 1784. O lekkie ćwierć mili od Nowogródka leży wieś nazwana Brycianka. Że trakt tamtędy przypadał do miasta, czekał gospodarz z całą familią na gościńcu dla uczynienia panu poddańskiej rekognicji. Król Jegomość, chcąc łaskę swoją dla domu i dziedzica oświadczyć, wstąpić tam raczył i oglądawszy budowę prawdziwie gustowną, porządną i wygodną, tudzież ogród, z którego był arcypiękny widok na góry zielonością pokryte i na miasto w perspektywie stojące, wsiadł do powozu przy udarowaniu gospodyni pięknym bardzo zegarkiem. I tak można się doliczyć, iż co najmniej 8 razy darował najjaśniejszy pan po jednym lub po kilka zegarków tej podróży. Na ogół, jak widzieliśmy, otrzymywały je kobiety. Aby mechanizmy chodziły jak należy, w drodze do Grodna towarzyszył monarsze i im królewski zegarmistrz. Kolaska włoska numer 24 na dwie osoby, zielono malowana, w której siedzi pan zegarmistrz Guggenmus, jego czeladnik, człek na koźle. Sądzić można, że obdarowani wiedzieli, jak znaczące są to prezenty i jak pamięć o nich trwać będzie w ich świecie. W białoruskiej dziś Duboi inny świadek tych wydarzeń, raczej nie Naruszewicz, zapisał. I gdy wyszedł najjaśniejszy pan z apartamentu swego, mając się ku wyjazdowi, spotkała go marszałkowa Pińska i złożyła powinszowanie z szczęśliwej elekcji oraz podziękowała za kosztowne i hojne w zaszczyt potomności dary. Przy żadnym z tych mechanizmów jednak nie ma mowy o umieszczonym na kopercie portrecie króla. Zegarek Naruszewicza ma szczególne cechy, i te, i inne jeszcze. Jest przede wszystkim przedmiotem pamiątkowym, bo podarowany został królewską ręką i nosi na sobie portret władcy, namalowany bądź raczej wyryty na wewnętrznej stronie koperty. Władcy, wobec którego Naruszewicz szczerze, choć z różnych względów, zawsze deklarował uczucia wdzięczności i przyjaźni. Leczy mi on mocą czasy ukrytą, rączymi króci sprężyny, bo gdy w nim widzę twarz twą wyrytą, prędzej mi biegną godziny. Wiersz ofiarowany królowi i opublikowany na początku 1774 roku w Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych musiał być więc związany z królewskim prezentem otrzymanym z okazji jakiegoś wydarzenia, które król uznał za istotne i godne upamiętnienia. Może chodziło o wydanie pieśni wszystkich Horacjusza Przekładania Różnych z 1773 roku? Nie wiadomo, choć hipoteza wydaje się prawdopodobna. Jak wyglądał ów przedmiot? Kto go zrobił na zamówienie króla? Jeśli chcecie poznać historię zegarka z okładki i nie tylko, sięgnijcie po książkę Tomasza Chachulskiego Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku.